W Warszawie minęła godzina 9.30, na Ukrainie 10.30. W raporcie z Kijowa wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje tę audycję z Warszawy dla Państwa Asia Reiner. Witam się z Państwem z Lwowa, pomijając fakt, że sama nazwa audycji wskazuje na to, że to jest audycja z Kijowa, ale jak dobrze szanowni słuchacze Radia Wnet wiedzą, nasze miejsca nadawania, łączenia się z terenu Ukrainy są bardzo szerokie. W drugiej części audycji połączymy się z gospodarzem audycji, z Pawłem Bobołowiczem, który jest teraz w podróży, po podróży na wschód, humanitarnej, kolejnej humanitarnej podróży na wschód. Mam nadzieję, że uda się połączyć, bo tam, gdzie jest Paweł, nie zawsze jest możliwość połączenia się przy pomocy internetu, ale na początek, tak jak zawsze, w 467 dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wiadomości, które przygotowała Daria Hordijko. Rosjanie uderzyli na przedmieścia Dniepra, w gminę Pidhorodańską. W wyniku wybuchu uszkodzony został dwupiętrowy budynek mieszkalny. W sumie 22 osoby zostały ranne, w tym 5 dzieci. Spod gruzu wydobyto ciało 2-letniej dziewczynki. Od początku inwazji na pełną skalę Federacja Rosyjska zabiła na Ukrainie 485 dzieci. I to tylko te potwierdzone oficjalne dane. Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło dziś wieczorem rozpoczęcie ukraińskiej kontrofensywy w 5 sektorach na kierunku donieckim. Rzekomo Rosja odparła wszystkie ataki. Strona ukraińska w żaden sposób nie komentuje tych wypowiedzi, ostrzegając jedynie przed nasilającymi się operacjami informacyjnymi i psychologicznymi ze strony Rosji. Nie ma niezależnego potwierdzenia nasilenia działań wojennych. Wcześniej Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało wideo, w którym stwierdziło, że plany kochają ciszę i nie będzie ogłoszenia rozpoczęcia kontrofensywy. W niedzielę żołnierze rosyjskiego Korpusu Ochotniczego poinformowali o kolejnych działaniach na terytorium Rosji. Oświadczyli, że wzięli do niewoli rosyjskich wojskowych i wezwali na rozmowę gubernatora obwodu biłgorodzkiego Wieczesława Gładkowa. Pomimo tego, że gubernator na początku zaakceptował to spotkanie, nie zjawił się na spotkaniu z powstańcami. Na telegramowym kanale tak zwanego Polskiego Korpusu pojawił się wpis, w którym powiadomiono, że Polacy uczestniczyli w operacji w obwodzie biłgorodzkim. Dla naszego oddziału to był zaszczyt, napisano w komunikacie. Jednak później na tym kanale skasowano ten wpis, natomiast rosyjski Korpus Ochotniczy poinformował, że Polacy zabezpieczają konwojowanie jeńców i logistykę, ale tylko z terytorium Ukrainy. Jednocześnie warto zaznaczyć, że pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaren oświadczył, że Polski Korpus Ochotniczy walczący na Ukrainie nie jest w żaden sposób powiązany z siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej ani z żadną inną instytucją państwa polskiego. Toczy się wojna pomiędzy rosyjskimi najemnikami a regularnymi oddziałami sił zbrojnych Ukrainy. Założyciel prywatnej kampanii wojskowej Wagner Jewgenij Prigożyn oskarżył armię rosyjską o zaminowanie drogi, którą najemnicy Wagnera opuszczali Bachmut, a nawet oskarżał ich o ostrzelanie samochodu wagnerowców. Na portalach społecznościowych Prigożyna pojawiło się nagranie z przesłuchania podpułkownika Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Prawdopodobnie wzięto go do niewoli. To były wszystkie informacje, które przygotowała Daria Hordijko w 467 dniu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. A teraz, żeby tradycji stało się zadość, połączymy się z Dmytrem Antoniukiem, niezłomnym korespondentem Radia Wnet w Kijowie. W Kijowie i nie tylko. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Arturze. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za niezłomność.
I na początek takie podstawowe pytanie. Jak sytuacja w Kijowie? Jak minęła ubiegła noc?
Dzisiaj noc była spokojna, chociaż jeszcze wieczorem były informacje, że wystrzelono irańskie drony w kierunku różnych obwodów ukraińskich, w tym Kijowa, ale te drony albo zostali zastrzelone, albo zostali po prostu, nie wiem co z nimi się stało, ale nie dolecieli do Kijowa, więc w Kijowie ta noc była przespana dobrze, także dziękuję naszym obrońcom i naszym partnerom na zachodzie.
Dmytrze, śledziłem tutaj z poziomu Lwowa sytuację z tą tragicznym tym wypadkiem, gdzie zginęli ludzie w związku z tym, że nie mogli się dostać do schronu, do ukrycia na terytorium placówki medycznej, przychodni medycznej. Wiemy, że już są informacje o tym, że został aresztowany ochroniarz, stróż właśnie tej placówki, który nie zdążył otworzyć tego ukrycia. Kierownictwo jest pod aresztem domowym. Tutaj tylko takie pytanie, może bardziej o twoją subiektywną ocenę bym poprosił. Czy to jest w porządku, mówiąc kolokwialnie, że stróż, ochroniarz trafił do aresztu na 2 miesiące, a kierownictwo placówki medycznej, kierownictwo wojskowej administracji stolicy Ukrainy, no nie bardzo zostało na dany moment podjęty w ich kierunku jakiekolwiek sankcje.
Dokładnie o tym piszą też media społecznościowe w Kijowie, że piszą i co to jest? Ochroniarzu wszystko, czyli on dostał po maksimum, a ci, którzy są właściwie odpowiedzialni za to, oni w ogóle nie zostali ukarani. Także ludzie są wściekli tak naprawdę z tej sytuacji i winę, i słusznie winę pokładają na kierownictwo po prostu, które jest odpowiedzialne za to wszystko. Teraz przypominam, że w Kijowie i nie tylko w Kijowie, w całej Ukrainie jest prowadzone sprawdzają stan tych schronów wszędzie. Jest już informacja o tym, że niektórzy nawet z władz kijowskich albo z dziennikarzy piszą, że stan tych schronów w Kijowie jest krytyczny, że większość tych schronów nie jest przydatna, dlatego żeby tam ludzie po prostu przebywali i jakiś czas chronili się przed bombami i rakietami rosyjskimi. Także to jest skandal i skandal potężny. I być może też ten skandal, jak widzimy, może kosztować też miejsca prezydenta miasta, na przykład Witaliu Kliczce. Bo o tym naciaknął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zasugerował, tak. I, no, ale chociaż wiadomo, że między Witalem Kliczką a Wołodymyrem Zełenskim w ogóle nie ma żadnej przyjaźni. No cóż, to jest dla Zełenskiego to jest dobry pretekst, żeby postawić w Kijowie swoją osobę.
Ja mam tylko nadzieję, że te kwestie będą dane pod rozpatrzenie wymiaru sprawiedliwości, ani decyzji politycznych żadnych z władzy, czy też wykonawczej, czy też ustawodawczej, ale jak dobrze wiemy, teraz ta władza w większości przypadków jest w jednych rękach jednej partii. Ale Dmytrze, przeskakując do innego tematu, to jest główny temat, to jest rozpoczynająca się kontrofensywa, a drugi temat to jest działalność, rewolucja, powstanie na terenie Federacji Rosyjskiej. Myślę tutaj o obwodzie białgorodzkim Federacji Rosyjskiej. Nadal są potwierdzenia, że rosyjski korpus ochotniczy działa na tym terenie w połączeniu ze swobodą Rosji. Jakie są opinie wśród mieszkańców Kijowa na temat działań wojennych na terenie Federacji Rosyjskiej?
No opinie takie, że my witamy to, co się dzieje tam na terenie Federacji Rosyjskiej. My czekamy też na ten chaos, który narasta teraz. Z niepotwierdzonych rosyjskich też źródeł jest informacja o tym, że Putin w ogóle traci teraz związek z realnością i kiedy mu donoszą o tym, że sytuacja tam, czy gdzieś tam na froncie jest bardzo kiepska, to on zaczyna być agresywnym po prostu i tych dokładców, które tą informację jemu donoszą, on ich po prostu wygania. Nie puszcza dalej z tymi raportami. Także sytuacja jest bardzo ciekawa. I niektórzy dziennikarzy, w tym na przykład Jurij Budusow, pisze o tym, że teraz jest czas najwyższy na to, żeby uderzyć, gdzie gdzieś jeszcze. Przypominam, że takich słabych miejsc na mapie, jak w samej Rosji, tak i w sąsiednich krajach jest mnóstwo. I Jurij Budusow pisze o tym, że teraz czas najwyższy jest na to, żeby uderzyć w Naddniestrze, Przednistrowie, żeby zabrać to i żeby zlikwidować ten apendyks, żeby nie było tego, że, co już jest ponad około 30 lat, tak? Że ta problema była nareszcie rozwiązana. I być może też wizyta prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego kilka dni temu do Mołdawii też świadczy o tym, że być może takie rozmowy z prezydentem Mołdawii mają sandu, też były. I mam nadzieję, że tak było, bo jeżeli my wejdziemy do Naddniestrza, a my jesteśmy na to zdolni i jest taka siła, żeby po prostu absolutnie zabrać u rosyjskich okupantów tą ziemię, to my będziemy w stanie po prostu wziąć do niewoli 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy i oficerów. To jest po prostu potężna ilość jeńców wojennych, których można wymienić na wszystkich naszych jeszcze od czasu 2014 roku, które siedzą wszędzie w Rosji, i to byłby wielki, no, wielki plus dla nas wszystkich. Oprócz tego też przypominę, że teraz też czas najwyższy na przykład dla Czeczni, żeby po prostu powróciła jej niepodległość, żeby walczyć o niepodległość, bo Rosji nie stać po prostu na to, żeby cokolwiek, w jakikolwiek sposób odpowiadać na te zagrożenia. Też to jest szansa dla na przykład też republik na Kaukazie, dla Dagestanu, dla innych republik, żeby po prostu wywalczyć swoją niepodległość. No i oczywiście to jest szansa dla Gruzji, żeby wyzwolić swoje tereny. Bo Rosji nie stać na to. My widzimy to w obwodzie białogardzkim, że Rosja po prostu ledwie daje sobie sprawę z jakimś niewielkim tym rosyjskim korpusem ochotniczym. A co już mówić, jeżeli by naprawdę regularne wojsko weszło tam? O tym na przykład mówi ten terrorysta Igor Girkin, który powiedział, że jeżeli by sił, które zaatakowali Grajworon kilka tygodni temu, było o wielu więcej, to już Rosja nie miałaby samego Białgorodu. Wszystko, koniec, kropka. Także teraz ja uważam, i nie tylko ja oczywiście, uważamy, że te działania, którymi jesteśmy świadkami na terenie Rosji, to jest akurat być może już początek tej ofensywy.
Tak, warto, żeby narody, które są ciemiężone w Rosji i które chcą niepodległości, ubiegały się o tę niepodległość. Tutaj jeszcze też warto zaznaczyć, że wojska ukraińskie na terenie Naddniestrza, praktycznie przez nikogo nieuznawanego Naddniestrza, działałyby jako coś na kształt misji pokojowej, tak? To by nie była okupacja Naddniestrza, tylko to by była pomoc Mołdawii w odzyskaniu swoich terenów, które są bezprawnie od początku lat 90. zawłaszczone przez Federację Rosyjską stałym elementem gry. Ale powiedz mi, jakie są jeszcze opinie na temat działania w ramach tych działań na Białogardczyźnie tak zwanego polskiego korpusu, bo informacje są dosyć rozmyte, że tak to określę.
No, ja nie komentuję tego, ponieważ ja po prostu mam zbyt mało informacji na ten temat, więc no, ja po prostu utrzymuję się od tego, więc no, po prostu nie mam co konkretnego powiedzieć na ten temat.
No tak, danych jest mało, dane się zmieniają. Warto tylko zaznaczyć, że jeżeli jakikolwiek Polak walczy na terenie Ukrainy, obywatel polski, chodzi mi o obywateli polskich, to robi to nie w ramach działania państwa polskiego, czyli nie w ramach działania Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy też jakiejkolwiek innej instytucji państwa polskiego. To są ochotnicy, którzy działają w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy na podstawie legalnych kontraktów. faktów. No i tutaj, co prawda, to jest domniemanie. Podejrzewam, że jeżeli oni się odważyli na walkę na Ukrainie, to dopełnili wszelkich formalności związanych z odpowiedzialnością wobec prawa polskiego. Dziękuję, Dmytrze, za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze pozostaniesz z nami na antenie, bo zaraz spróbujemy się połączyć z Pawłem Bobołowiczem, który jest w podróży, jak dobrze wiesz, w podróży na wschodnie rubieże Ukrainy.
Dziękuję.
Dzień dobry, Arturze, rozumiem, że... Tak, jeszcze raz dzień dobry, Arturze, rozumiem, że mamy pewnie jakieś opóźnienie na łączach. Cieszę się, że słyszę i ciebie i słyszę też Dmytra. Co prawda miałem okazję być w Kijowie, ale to był taki przejazd, że nie udało nam się spotkać z Dmytrem Antoniukiem, chociaż państwu to zapowiadałem i zapowiadałem, że z Dmytrem się spotkamy. Być może w drodze powrotnej to się uda. Tym razem nie było takiej możliwości, bo tak, Arturze, jak zapowiedziałeś, mam możliwość obserwowania, uczestniczenia w kolejnym wyjeździe pomocowym, wyjeździe pod patronatem pani wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Gosiewskiej, organizowanym, realizowanym przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Ten wyjazd rozpoczął się wczoraj. Wczoraj udało się też zrealizować pierwsze punkty i miejsca, do których polska pomoc została dostarczona. Państwo znacie te nazwy, znacie też te nazwy tych miejscowości, znacie nazwiska osób, o których zaraz powiem. Wiemy też z naszych innych akcji, bo wczoraj dojechaliśmy do Korca, to szczególnie bliska miejscowość, bliska też Dmytrowi Antoniukowi i mi z tej poprzedniej naszej akcji rok 1920, pamięć w czasach zarazy. Wtedy poznaliśmy się, a może nie poznaliśmy się, bo księdza Tomasza Czopora, który jest proboszczem w parafii świętego Antoniego w Korcu, znamy już dawno, ale jako proboszcza tej parafii poznaliśmy w 20 roku. Wtedy opowiadaliśmy o polskich żołnierzach, którzy walczyli z bolszewikami i chyba tak bezpośrednio nie spodziewaliśmy się, że tak szybko będziemy opowiadać o nowej nawale rosyjskiej, właściwie neobolszewickiej, która przecież ma cechy tego roku 1920. Byliśmy wczoraj w Korcu, widzieliśmy ten sam kościół, który poznałem razem z Dmytrem Antoniukiem przed trzema laty. Spotkaliśmy się z księdzem Tomaszem Czoporem i dostarczyliśmy tam pomoc. Właściwie pani marszałek Gosiewska dostarczyła, pani marszałek jest teraz obok mnie. Zatrzymaliśmy się w tej naszej podróży na chwilę, żeby móc państwu o tym wszystkim opowiedzieć. Dzień dobry, pani marszałek.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ale, panie doktorze, dostarczyliśmy, tak? Ja sama niczego nie zrobię, sama niczego nie robię. Bez współpracowników, bez wolontariuszy, bez RARS-u. W te miejsca nigdy bym nie dotarła, tej pomocy nigdy bym nie dostarczyła.
Wczoraj był Korzec, był też Berdyczów. W Berdyczowie szpital dla kombatantów wojskowych, teraz praktycznie też dla wojskowych. Pani marszałek, dlaczego akurat te miejsca, co udało się dostarczyć?
Absolutnie wyjątkowe są to miejsca. Nie pierwszy raz na naszej trasie. Korzec, no, z piękną historią, a teraz historia budowana dalej, z polskim udziałem, z polską obecnością. Niezwykła osoba, kobieta dzielna, wyjątkowa, Wiktoria, która mogła wyjechać, mogła zostawić to miejsce, ale nie, została z rodziną po to, by pomagać innym. Wielokrotnie opowiadała nam, jak żyje się w sytuacji, kiedy trzeba uciekać do schronu, kiedy trzeba się ukryć, kiedy jednak życiu towarzyszy nieustający lęk, ale z tym lękiem żyje właśnie, by świadczyć pomoc. My i inne organizacje dowozimy, a ona wraz z księdzem, innymi osobami przekazuje w bardzo konkretne miejsca, przekazuje ludziom tam żyjącym, ale też przekazuje oddziałom wojskowym, żołnierzom to, czego potrzebują, to, na co czekają. Warto jej pomagać, bo wiemy, że ta pomoc dociera we właściwe ręce, że nie rozchodzi się gdzieś, jak to bywa na wojnie generalnie. Pomagając, musimy wiedzieć, żeby robić to dobrze. Drugie miejsce na naszej trasie, też nie po raz pierwszy, też od samego początku wojny odwiedzany, to szpital w Berdyczowie. To szpital, który poznałam jeszcze przed tą otwartą wojną. To szpital, który był szpitalem dla weteranów, to szpital, który leczył weteranów ze stresu wojennego, przygotowując specjalistyczne zajęcia, pomieszczenia ku temu, ale też współpracując z Polską, z Caritasem Diecezji Praskiej oraz polskimi lekarzami, by tej pomocy udzielać. Tak się zaczęła nasza współpraca. No, gdy zaczęła się już ta otwarta wojna, to naturalnym było, że zadzwoniliśmy, by zapytać, czego potrzebują, co przywieźć. Potrzebowali wszystkiego tak naprawdę, bo szpital stał się szpitalem frontowym, wojennym. To tam docierali pierwsi ranni żołnierze, ale też i ludność cywilna po tych pierwszych nalotach, jakie były na początku wojny. Teraz przygotowuje się szpital do tej ofensywy, o której dużo się mówi na Ukrainie, na którą wszyscy czekają. I potrzebne są oczywiście środki oczywiste w takiej sytuacji, czyli środki, silne środki przeciwbólowe, opatrunkowe. To wszystko w porozumieniu z dyrektorem dostarczyliśmy. Na to czekali, za to bardzo nam, ale przede wszystkim Polsce dziękowali.
Gdy byliśmy wczoraj w Korcu, to miejscowość położona niedaleko od Zwiagla, do niedawna jeszcze zwanego Nowogrodem Wołyńskim, jak dobrze, że ta nazwa się zmieniła, powróciła do swojej historycznej nazwy, ale też rozmawialiśmy o takim elemencie istotnym, o którym być może często też zapominamy, a pani Wiktoria jest tego najlepszym dowodem. Te okolice Zwiagla to są okolice, w których mieszka bardzo wielu etnicznych Polaków i ci etniczni Polacy dzisiaj spełniają swój obowiązek wobec swojej drugiej ojczyzny, ojczyzny, której są obywatelami Ukrainy, walczą w szeregach ukraińskiej armii normalnie, tak jak każdy inny obywatel Ukrainy. Ta pomoc też trafia do tych osób i dla nich niewątpliwie ma to znaczenie, że Polska pamięta o swoich rodakach, którzy tutaj mieszkają.
Tak, wszyscy tam przeżywają każdą osobę, która walczy, każdy indywidualny przypadek, bo są to osoby, które osobiście znają, to są im bliskie osoby, to są ich dzieci, to są rodziny, to jest rodzeństwo. To są też sytuacje, kiedy ci żołnierze nie wrócili i może już nie wrócą, bo są zaginieni. Indywidualne rozpacze, ale przeżywane przez całą społeczność. Trudne w rozmowach, bo trudno mówić, rozmawiać z matką, której 20-letni syn walczy pod Bachmutem. I choćby nie wiem, jak człowiek wierzył w skuteczność tej wojny, odczuwa ją przez pryzmat swojej bliskiej osoby, która tam jest i która może po prostu zginąć.
Wczoraj, gdy dojechaliśmy z kolei do Berdyczowa i toczyły się też te rozmowy o tym, co dalej, jak dalej powinna wyglądać ta pomoc, padały pomysły związane właśnie z tymi kwestiami pomocy dla tych, którzy przeszli przez front, którzy wymagają rehabilitacji, też tej rehabilitacji psychicznej. Pojawiły się też kwoty, które są z tym związane. Pani Marszałek, to są potężne pieniądze, których ani nie może udźwignąć Ukraina i jakby nie chciała pomagać Polska, jakby chciała pomagać Polska, jak wiele by nie włożyła w to wszystko, to jednak nie jest w stanie takiej pomocy sama zorganizować. To są w tym przypadku dziesiątki, setki tysięcy euro. Czy w tych miejscach jest też pomoc innych krajów Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, czy pani marszałek z tym się spotyka?
Znaczy oczywiście śladowa jest, natomiast tu trzeba działań systemowych. My też szukamy środków europejskich na takie głębsze projekty, które będą realizowane przez dłuższy czas, bo o takich musimy myśleć, bo nawet jeśli ta wojna zakończy się wkrótce, nawet jeśli, to pomoc psychologiczna żołnierzom, rodzinom będzie potrzebna przez wiele, wiele lat. To pomoc również medyczna. Mamy bardzo wielu żołnierzy, którzy w wyniku działań wojennych, przede wszystkim olbrzymi min obecnych na ziemi ukraińskiej, utraciła nogi, ręce. Potrzebne są czasami jeszcze i reamputacje, ale potem ręce, nogi, Boże drogi, rehabilitacja, ale przede wszystkim protezy, to są bardzo drogie, drogi sprzęt i długotrwała rehabilitacja. O tym musimy myśleć już teraz. Tego rzeczywiście absolutnie w takiej ilości nie jest w stanie zorganizować walcząca Ukraina jako państwo. My również musimy tutaj szukać środków zewnętrznych. Są organizacje, które ściągają żołnierzy ukraińskich na tego typu zabiegi, na protezowanie oraz rehabilitację do Stanów Zjednoczonych, ale to są już potężne środki. My musimy tego typu miejsca wspólnie z takimi krajami jak Stany Zjednoczone na przykład, ale i sięgając do środków europejskich, tworzyć w Polsce, w bliskości Ukrainy, myśląc o tym, że tego typu leczenie będzie potrzebne przez wiele dziesiąt pewnie lat.
Z panią wicemarszałek Małgorzatą Gosiewską rozmawiamy pośród zielonych ukraińskich pól, jeszcze może nie stepów. Pani marszałek przypomniała o tych osobach, które towarzyszą, które współpracują, które organizują. To cała brygada. Ja widzę te osoby, siedzą niedaleko od nas przy drugim stoliku, piją herbatę, ale o tych osobach też mówił wczoraj pięknie ksiądz Tomasz Czopor w czasie powitania pani marszałek przed korcem jeszcze. Posłuchajcie państwo tych słów księdza Tomasza Czopora.
I wasza praca w zwycięstwo nad ruskimi jest po prostu nieoceniona. Gdyby nie Polska i to, co robi Polska, to takich jak ja by już tutaj nie było. I ja mam tego pełną świadomość. Naprawdę. Ja wiem, ile to jest trudu, ile to jest wysiłku. Ja pamiętam tę sytuację, kiedy chłopcy w nocy przyjeżdżają, w nocy wstają, w nocy wyjeżdżają. Tego nie da się opisać. Jaki to jest kawał pracy, ja o tym wiem. I ja jakiś czas temu, kiedy zaczęła się wojna, powiedziałem tylko tyle. Kiedy mnie pytali ludzie, w jaki sposób pomagać, ja często mówiłem, ja wiem, co ja mogę zrobić dla was, bo ja, mogę się modlić i to jest moja chyba największa wdzięczność. Tą pomoc, którą otrzymywaliśmy od was, ona była przekazywana w perfekcyjny sposób. Tam ani kilogram nie mógł przepaść, nie mógł. Bo my wiemy, komu dajemy, dlaczego dajemy i wiem, że rezultaty tego będą. Trudzimy się, ale razem idziemy do zwycięstwa. Razem.
I razem wygramy.
Ja jestem tego pewien.
Nie ma innej opcji.
I słyszeliście państwo i gdzieś w tle tą wypowiedź pani marszałek Gosiewskiej, ale też współpracowników, którzy potwierdzali, że razem wygramy. A ksiądz Tomasz Czopor mówił też o tym, że wojna nie omija żadnego miejsca, nawet jeżeli jest daleko od frontu. Posłuchajmy tego.
Miesiąc. Proszę księdza, Jura dzisiaj zadzwoni. Dzisiaj on już zadzwoni. Zaginął bez śladu. A z drugiej strony kobieta, której ojciec, dwóch synów walczą, przed nią jej siostra, której syn walczy, przed nią jeszcze jedna siostra, której mąż i syn walczy. I między innymi siedząca miejscowa pani, która mówi, ksiądz często mówi o tej wojnie, przecież u nas nie ma wojny, nie? Więc te paradoksy, które my widzimy z jednej strony, a z drugiej strony tak, niestety, jest to wojna. Jest wojna i religijna w Korcu na 7011 moskiewskich cerkwi. Gdzie 2 tygodnie temu podszedł do mnie sąsiad i powiedział, gdyby nie tacy jak wy, to by wojny nie było. Bo przecież Rosja nas chroni przed katolicyzmem. Myśmy wtedy jak raz ładowali busa dla chłopców na sam przód i pamiętam słowa Wiktorii. Mówi, widzisz, nawet tu Pan Bóg ci pokazuje, że robisz dobre rzeczy. Nie? Bo te kontrasty, dobro, zło. Razem walczymy.
powiedział ksiądz Tomasz Czopor z parafii świętego Antoniego w Korcu na Wołyniu. Zbliża się godzina 10 w Warszawie. Mówił do państwa z Lwowa te słowa Artur Żak. Asia Reiner realizowała tę audycję z Warszawy. Audycję przygotowała Daria Hordiko, Paweł Bobołowicz ze wschodu i Dmytro Antoniuk. Kłaniam się nisko i witamy się jutro o podobnej porze w raporcie z Kijowa. Kłaniam się nisko.